Ten odcinek nie powstałby, gdyby nie wydawnictwo Znak Horyzont, wydawca książki Tam, gdzie ciągną tłumy, historia świętych miejsc. Książki napisanej przez Catherine Harlock. Tę Catherine, światowej sławy historyczkę religii, szczególnie zasłużonej w badaniu krucjat, która jest gościnią tego odcinka naszego podcastu. Jak coś, książka jest już dostępna w sprzedaży, więc zamawiajcie, bo warto. A jeśli jeszcze nie wiecie, czy zamawiać, to posłuchajcie tego odcinka. Witam wszystkich. Moją dzisiejszą gościnią jest Catherine Harlock, profesora historii religijnej i wojskowej na Manchester Metropolitan University. Jej najnowsza książka, Tam, dokąd ciągną tłumy, historia świętych miejsc, właśnie ukazała się po polsku. Catherine jest uznaną na świecie badaczką, której badania koncentrują się na pielgrzymkach, krucjatach i historii średniowiecza. Szczerze, mam nadzieję, że niektóre z jej innych dzieł, w tym Britain, Ireland and the Crusade oraz Crusading and Pilgrimage in the Norman World, również zostaną kiedyś opublikowane w Polsce. Catherine, z wielką przyjemnością witam Cię w naszym podcaście religioznawczym. Cieszę się, że zgodziłaś się wziąć w nim udział. Jak się masz?
Czuję się świetnie i bardzo dziękuję za zaproszenie. Miło mi, że mogę z Tobą rozmawiać, Mikołaju.
Wiem, że jesteś bardzo zajętą osobą, więc przejdę od razu do sedna. Co zainspirowało Cię do badania pielgrzymek?
Cóż, bardzo interesuje mnie sposób, w jaki ludzie używają religii, zarówno w kontekstach doświadczeń religijnych, jak i niereligijnych. Z mojego punktu widzenia, współczesne rozumienie pielgrzymek przez ludzi często dotyczy samej podróży. Długi spacer, inspirowany czymś takim jak Droga Świętego Jakuba w Hiszpanii. Tak naprawdę ludzie nie rozumieją wielu historycznych powodów pielgrzymek, tworzenia destynacji pielgrzymkowych, motywacji wyruszania na pielgrzymki. Bardzo interesowałam się więc mniej oczywistymi sposobami postrzegania pielgrzymek, korzystania z nich i wykorzystywania ich. To może nie być oczywiste dla zachodniego chrześcijańskiego, katolickiego czytelnika, a nawet dla świeckiego, ponieważ destynacje pielgrzymkowe oczywiście się znacząco zmieniają. Mogą na przykład stać się niezwykle bogate. Mogą być też wykorzystywane jako narzędzia polityki, miejsca uzdrowień, ośrodki lecznicze, ośrodki duchowe. Dlatego też bywają powiązane z wojną, geopolityką, handlem i transportem. Te miejsca są więc odpowiedzialne za rozwój wielu infrastruktur na świecie, a ludzie niekoniecznie o tym wiedzą. W to wszystko wlicza się też budowa dróg dla pielgrzymów w średniowieczu czy rozwój linii kolejowych w czasach nowożytnych, które ułatwiają dostęp do destynacji pielgrzymkowych. Jest więc wiele rzeczy, którymi ludzie prawdopodobnie dziś się zajmują, nie zdając sobie sprawy, że ich początki sięgają pielgrzymek lub są zaangażowani w rozwój usług i infrastruktury pierwotnie przeznaczonej dla pielgrzymów. Myślę, że ma to znacznie większy wpływ na świat niż większość myśli.
Dobrze było to usłyszeć. Od razu też powiem, uwielbiam Twoją książkę. Czy osobiście odwiedziłaś każde miejsce opisane w tej książce?
Nie odwiedziłam wszystkich miejsc. Niektóre z nich, jak Mekka, nie byłyby dla mnie możliwe do odwiedzenia. I nie zostałam zaproszona do Iranu. Ale nie powiem wam, gdzie byłam, a gdzie nie byłam, bo zawsze jestem ciekaw, czy ludzie potrafią rozpoznać, które miejsca odwiedziłam w czasie mojej pracy. Ale to, co naprawdę badam, to nie tyle moje własne podróże, co czytanie o doświadczeniach innych ludzi, szczególnie w materiałach o wartości historycznej. I tu najbardziej interesujący był temat najmniej religijny z wszystkich pozostałych. A było to obserwowanie zjawiska z Buenos Aires w Argentynie. Ma ono wszystkie cechy pielgrzymki. Wiesz, mówię o takich cechach jak stworzenie świątyni wokół czczonej osoby, używanie języka charakterystycznego dla pielgrzymki, czynności pielgrzymkowe. I uznałam to za fascynujące, bo oczywiście kobieta, na której skupia się ten kult, to Eva Perón, żona byłego przywódcy Argentyny, nie została kanonizowana. Jej zwolennicy chcieli jej kanonizacji, która się nie odbyła, a często nawet jej ciała nie było w Buenos Aires. To jest niesamowita historia. Ona po śmierci została zabalsamowana, ponieważ jej mąż zaplanował ogromne, masywne sanktuarium na jej cześć, ale potem został pozbawiony władzy. Jej ciało przechowywano najpierw w biurze, potem na strychu, a potem pochowano w tajnym grobie we włoskim Mediolanie. Następnie wyjęto ją z grobu i przez wiele lat leżała na stole w jadalni jej męża. A kiedy to wszystko się działo, ludzie w Argentynie nadal otaczali ją czcią. W kawiarniach i podobnych miejscach znajdowały się sanktuaria poświęcone jej oraz jej mężowi. Kiedy w końcu ją zwrócono i pochowano w rodzinnym grobowcu na cmentarzu Recoleta, musiała zostać umieszczona w zasadzie to w opancerzonej krypcie, pod ziemią, żeby nikt nie mógł do niej dotrzeć. Ale wierni przychodzą, składają kwiaty i szukają Santa Evity, Santa Vita, choć ona nie jest świętą, dlatego to zjawisko wydało mi się najciekawsze, bo jak mówiłam, miała wszystkie cechy klasycznej pielgrzymki.
Rozumiem, czyli było to też coś w rodzaju manifestacji politycznej. I to nie jest jedyne zjawisko pielgrzymkowe związane z bardzo jasnymi manifestacjami politycznymi opisane w Twojej książce. Nie pamiętam nazwy, ale pisałaś też o maoryskim miejscu kultu...
Maoryskie Ratanapa, północna wyspa Nowej Zelandii.
Okej, a czy mogłabyś nam coś powiedzieć o tym miejscu? No bo to jednak w pewien sposób jest definicyjnie święte miejsce. Wiesz, to nie jest coś takiego jak kult Ewy Peron. To jest autentycznie święte miejsce dla rdzennych mieszkańców Nowej Zelandii. To bardzo trudne do konceptualizacji, bo pielgrzymka w to miejsce jest też manifestacją polityczną. I osoba, która jest tam czczona... Nie wiem, jak to ująć. Nie jest czarno-biała. To bardziej skomplikowana postać.
Tak, tak naprawdę jest. To był Maorys, rolnik, który w latach 10. XX wieku miał wizję, dość dziwną wizję. Na niebie ukazały mu się różne rzeczy i skojarzył to z uzdrowieniem swojego syna, który... To było banalne. Miał igłę w nodze, doszło do infekcji, wyzdrowiał i Ratana uznał to za boskie przesłania. I na farmie, gdzie do tego doszło, Ratana Pa, szybko rozwinęło się centrum pielgrzymkowe, uzdrawiające, ponieważ ludzie przychodzili, by Ratana ich uzdrowił. I było to powiązane z wszelkimi aktualnymi wydarzeniami politycznymi tamtych czasów. Maorysi walczyli podczas I wojny światowej, miały miejsca masowe zgony z powodu epidemii grypy hiszpanki, która nie tylko ogarnęła świat, ale też znacząco dotknęła Maorysów i tak dalej. W kolejnej dekadzie, szczególnie w latach 20. i 30., Ratana Pa stało się wspaniałym centrum uzdrowień. Ratana był tam główną figurą. Stał się też popularny poza Nową Zelandią, był bardzo szanowany. Ale tak jak powiedziałeś, to był bardzo skomplikowany człowiek. Był pijakiem, wielokrotnie był karany za wykroczenia drogowe i z pewnością były spory dotyczące tego, co dokładnie robił i jakie miał motywy. Ludzie szukali u niego uzdrowienia, ale także zbudowano u niego kościół, który był powiązany z chrześcijaństwem. Ale to chrześcijaństwo to była bardzo dziwna interpretacja Ewangelii. Gdy umarł, albo przypuszczam, nawet przed jego śmiercią zaczął się problem. Uzdrowienia zaczęły słabnąć, a zamiast tego ciężar Ratana, Pa został przeniesiony na politykę oraz na dążenie do wprowadzenia pierwszego maoryskiego polityka do parlamentu Nowej Zelandii. Ta nowa narracja była kontynuowana po jego śmierci. Nadal jest to centrum pielgrzymkowe Maorysów, ludzie wciąż tam przyjeżdżają w znacznych liczbach i ze względu na to nowozelandzki rok polityczny, jeśli można tak powiedzieć, zaczyna się w styczniu pielgrzymką Maorysów i niemaorysów do Ratanapa, by pozyskiwać głosy Maorysów. Więc to dość interesujące, że jeśli jesteś na przykład osadnikiem, członkiem białej społeczności, która w przeważającej mierze rządzi Nową Zelandią, musisz się w to zaangażować, o ile chcesz mieć jakąkolwiek szansę na polityczny sukces. Mimo że to centrum pielgrzymkowe ma zaledwie trochę ponad 100 lat, a człowiek, który miał tam wizję, już nie żyje i nie ma już żadnych cudownych uzdrowień. To jest już całkowicie upolitycznione. Ale myślę, że żaden Maorys by tego wprost ci nie powiedział. Każdy Maorys powie, że to miejsce duchowe.
No dobrze, a czy w ogóle były tam kiedykolwiek jakiekolwiek uzdrowienia? No bo słyszałem, że tam są wokół tego kontrowersje, że to nie jest taka prosta sprawa. To były te uzdrowienia, czy w ogóle ich nie było?
Ratana mówił, że były uzdrowienia. Wielu jego zwolenników mówiło, że były uzdrowienia. Niektórzy twierdzili, że zostali uzdrowieni. I to po prostu dzięki otrzymaniu listu w odpowiedzi na opis swoich problemów. Ludzie z daleka, nie tylko z Nowej Zelandii.
Chyba nawet z Islandii, prawda?
Tak, tak, zdecydowanie. Więc oczywiście nie są to przypadki potwierdzone medycznie. Ale to problem wielu centrum pielgrzymkowych. Jest sporne, czy uzdrowienia są prawdziwe, czy nie. Na ten moment nie możemy tego stwierdzić. Nie mamy pewnych dowodów na żadne z tych twierdzeń. Ale ludzie twierdzą, że uzdrowienia były, Maorysi twierdzą, że były, są ludzie, którzy twierdzą, że widzieli te uzdrowienia. Weź z tego, co chcesz.
No okej. W twojej książce pierwszym miejscem pielgrzymkowym, które opisałaś, jest Tai Shan. Święta góra zarówno dla taoistów, jak i chińskich buddystów. Dlaczego zdecydowałaś się rozpocząć książkę rozdziałem o tym konkretnym miejscu?
Dobrze, wybrałam Tai Shan, bo to jedno z najstarszych miejsc pielgrzymkowych i jedno z największych. I zaintrygowało mnie, że to naturalny punkt na mapie. Góra, która została przekształcona w święte miejsce wraz z dodatkiem różnych elementów, które wyrastały tam przez... Chciałam powiedzieć, że przez setki lat, ale już możemy mówić o kilku tysiącach lat. Zamiast więc wybierać miejsce, gdzie sprowadzało się relikwie, na przykład Konstantynopol, i gdzie tworzono takie święte miejsca, chciałam czegoś monumentalnego, co nie byłoby monumentem. A Tai Shan jest interesujący, ponieważ przez tak długi czas był bardzo, bardzo ważny dla politycznej i imperialnej władzy chińskich władców. Chiny mają 5 świętych gór, a ta jest najświętsza ze wszystkich, bo znajduje się na wschodzie. Kolejni cesarze Chin udawali się tam, by się angażować w rytuały Feng Shan, często ukazując w ten sposób swoją władzę i moc. Dlatego rozsądnie robili to na dość wczesnym etapie swojego panowania, by pokazać, że mają władzę. Ale czasem robili to i później, być może nie czując, że osiągnęli już wielkość. Podoba mi się zestawienie tego ogromnego zabytku przyrody i chińskiego dworu, który jest bardzo sformalizowany. Przybywa tam na pielgrzymkę i miesza się tam z chłopami, ze zwykłymi ludźmi z Chin, którzy przybywają tam, bo zależy im na zapewnieniu synowi zdrowia, czy pragnąc uzdrowienia, jak to bywa na wielu pielgrzymkach. I oni tam też tłumnie przybywają, oczywiście w wielkiej liczbie. Ich działania mogą być dość nietypowe. Nie wiem, czy słuchacze w ogóle znają Tai Shan jako górę, ale tam na szczyt prowadzą schody z ogromną liczbą stopni. Przez większość pielgrzymki do sanktuariów na szczycie, które są rozsiane aż na samą górę, trzeba wejść po tych schodach i tak robią pobożni do dziś. Czego nie robią, to nie korzystają z kolejki linowej, z której ty spokojnie możesz skorzystać. Naprawdę możesz to zrobić. Ale dla pielgrzyma to nie jest wystarczający wysiłek. I bardzo mnie zainteresowało, że ludzie przechodzili tę niezwykle wyczerpującą podróż, że było tyle miejsc, gdzie mogli się zatrzymać, tyle inskrypcji, tyle przesłań o sile Tai Shan i wiary. To było wyraźnie inne niż w pozostałych miejscach. I to bardzo mi się podobało. Historia tego miejsca wiąże się z bardzo osobliwymi postaciami. Była taka kobieta, cesarzowa Wu. Była jedyną kobietą, którą kiedykolwiek nazwano cesarzem chińskiego imperium, ponieważ w istocie to ona dzierżyła realną władzę stojącą za tronem. Miała dość słabego męża i wyruszyła z nim na pielgrzymkę, bo on miał tam wykonywać różne czynności rytualne. Ale ona też się włączyła do rytuałów i zrobiła to, bo wyraźnie wiedziała, że to ona rządzi imperium. To dość przerażająca postać, ale też taka, o której aż chce się czytać. Jej historia brzmi świetnie. Chciałam o niej powiedzieć.
No, brzmi jak niesamowita osoba. Czy planujesz o niej książkę?
Nie, to byłoby cudowne. Ale teraz jest całkiem sporo biografii o cesarzowej Wu i nie mam chińskich źródeł, by się za nią profesjonalnie zabrać. Ale tak, zdecydowanie warto o niej przeczytać. Jest absolutnie niesamowita i, jak powiedziałam, przerażająca. Była, jak sądzę, kurtyzaną i dopilnowała, by pierwsza żona cesarza została zamordowana. Tak by to ona mogła go poślubić, więc była bezwzględna, bardzo bezwzględna.
No dobrze, tak. Ona była bezwzględna, bez dwóch zdań. Słuchaj, w rozdziale o Tai Shan znalazłem piękną perełkę. Myślę, że opisuje ona problem nie tylko Tai Shan, ale także innych ośrodków pielgrzymkowych. Ale chcę poznać twoją opinię. Przeczytam fragment twojej książki. Tłumy żebraków widziała też amerykańska malarka Mary Malkin w latach 30. XX wieku. Jeden leżał na łóżku, które sobie sklecił, inny zrobił kukłę ze swoją podobizną i posadził ją przy żebraczej misce, a sam poszedł pilnować drugiego interesu. I to jest obłęd, to coś tak zabawnego, może wyjątkowego, ale... Czy uważasz, że można takie zjawiska znaleźć w innych ośrodkach pielgrzymkowych, czy jest to coś specyficznego dla tej tradycji kulturowej? Bo oczywiście w buddyjskiej tradycji monastycznej prośba o jałmużnę jest czymś bardzo ważnym. Ale nie mam pewności, czy coś takiego jak pozostawiona żebrająca kukła, pełniąca dyżur, gdy jej właściciel idzie do innego biznesu, jest czymś typowym dla buddyjskiej tradycji. Więc to Tylko Taishan, czy coś bardziej związanego z całym tym tematem pielgrzymek?
Cóż, nie znalazłam żadnych manekinów żebraczych nigdzie indziej. I uważam, że to było świetne. Wyobrażam sobie, że ten człowiek wyjeżdża, kukła, zarabia dużo pieniędzy, a on po prostu wraca po hajs. Ja nie widziałam nigdzie indziej czegoś podobnego. Jeśli ktoś widział takie cuda, może dać ci znać w komentarzu i przekazać to dalej. Wydaje się, że Taishan jest świetnie zorganizowane. Może dlatego, że ta ścieżka na górę, którą opisałam, jest tak precyzyjnie wytyczona. Wiadomo, że ludzie na pewno będą musieli po niej wejść. Więc jeśli ustawić łóżko i się na nim położyć, żeby wygodnie sobie żebrać lub postawić manekina do żebrania, jest duża szansa, że coś dostaniesz. Bez dwóch zdań żebranie, proszenie o jałmużnę idzie w parze z miejscami, gdzie ludzie gromadzą się w dużych grupach. Mówiłeś o tradycji buddyjskiej, ale jeśli pomyślisz o tradycji chrześcijańskiej, tradycji islamskiej, wiele osób wspiera pielgrzymki, dając jałmużnę. Pielgrzymi też chcą uczestniczyć w działaniach, które można uznać za wyraz pobożności lub jako element ich aktywności religijnej. I wyrażają to przez pomaganie ubogim. Dlatego wielu pobożnych wesprze żebraków usadowionych przy drodze. Jak mówisz, są żebracy na górze Taishan, także w Karbali w Iranie. Tam w XIX wieku panowało straszne bezprawie, szczególnie w pierwszych dekadach. I to w samym mieście. Kontrolujący sanktuarium musieli zacząć działać, bo nikt realnie nie rządził i przejęli kontrolę nad miastem. Powstawały gangi domagające się pieniędzy za ochronę od mieszkańców i pielgrzymów przybywających do miasta. Cóż, pojawiła się okazja, by kogoś wykorzystać. Współcześnie interesującym przykładem jest Sainte-Marie-de-la-Mer na południu Francji, w regionie Camargue. To miejsce, gdzie pielgrzymują Romowie. I każdego roku, gdy do miasta przyjeżdża romska pielgrzymka, wzmacniane są siły policji, ponieważ ludzie boją się, że wraz z Romami wzrośnie przestępczość w regionie. Wielu mieszkańców wyjeżdża na ten tydzień z miasta. Nie chcą się z tym konfrontować. Zamykają sklepy, nawet jeśli to ich biznes, i wyjeżdżają właśnie wtedy, gdy pojawia się romska pielgrzymka. A robią tak, bo wierzą, że wzrośnie przestępczość. Podobne rzeczy pojawiają się w wielu miejscach opisanych przeze mnie w książce. Na przykład w Lourdes czy Rzymie wciąż pojawiają się skargi na kieszonkowców, na ludzi żebrających na ulicy. To już sprawiało, że miejsce te stawały się niezbyt przyjemne, niebezpieczne, pełne przestępczości. Więc powiedziałabym, że jest to zależne od wielkości i popularności tych miejsc oraz typu pielgrzymek, które tam docierają. Miejsca te zyskują reputację jako pełne żebractwa, przestępczości, bezprawia itd. To wydaje się iść ze sobą w parze.
No tak, ludzie będą ludźmi. Przypuszczam, że to się nie zmienia nawet w świętych miejscach.
Tak, i pod tym względem również ciekawym zjawiskiem jest prostytucja. W całej historii pielgrzymek ich uczestników bardzo często krytykowano za wykorzystywanie pielgrzymki jako pretekstu do opuszczenia domu i podejmowania aktywności seksualnej. Szczególnie często krytykowano za to kobiety. Sam pomysł, że mogłyby chcieć opuścić swoje domy, traktowano podejrzliwie. Wracając do Taishan, pojawiały się zarzuty, że kobiety udają się tam wyłącznie dlatego, iż chcą nawiązywać stosunki seksualne z kapłanami mieszkającymi w różnych sanktuariach rozsianych na górze. Prostytucja to również jest zjawisko, które będzie łączyć się z miejscami, w których znajduje się duża liczba ludzi. Ludzi, którym można, że tak powiem, sprzedać swoje usługi. Pielgrzymi przybywają oczywiście bardzo licznie i nieustannie się wymieniają. W wielu pielgrzymkach ludzie podejmują więc wprawdzie święte praktyki, ale często znajdują się również bardzo daleko od domu. Istnieje wiele przykładów korzystania przez nich z prostytucji. Nawet jeśli spojrzy się na same liczby, to w ośrodkach pielgrzymkowych zwykle występuje więcej prostytucji niż w innych miejscach. Zauważano to nawet w XIX-wiecznej Francji.
Rozumiem. Czy istniały tam takie miejsca jak oficjalne burdele, czy raczej domy publiczne?
Nie były oficjalnie przeznaczone dla pielgrzymów. W wielu miastach znajdowały się jednak oficjalne domy publiczne, o których istnieniu ludzie wiedzieli. Różniło się to więc bardzo zależnie od miejsca. Przypuszczam, że jeśli ktoś jest przedsiębiorczy, to niezależnie od tego, czy sprzedaje seks, czy pamiątki, to zwyczajnie poszukuje miejsc zbytu. Można więc zrozumieć, dlaczego tego rodzaju działalność tak bujnie się rozwijała.
No dobrze, rozumiem. W rozdziale o Taishan napisałaś o czymś wyjątkowym, ale i szokującym. Mówię o zwyczaju składania własnego życia w ofierze na tak zwanym klifie samobójców. Czy mogłabyś powiedzieć nam o tym parę słów? Ponieważ to nie były po prostu ludzie zamieniali się w ofierze dla swoich rodziców. Czy dobrze to rozumiem?
Tak, tak, to jedyne miejsce, w którym znalazłam coś podobnego. Wysoko na Taishan znajduje się klif, z którego pielgrzymi skakali w przepaść. Oczywiście nie wszyscy pielgrzymi. Niektórzy z nich po zakończeniu pielgrzymki skakali w przepaść, co było aktem synowskiego oddania. Wiele pielgrzymek odbywano w imieniu rodziców albo dla ich dobra. Robiono to ze względu na obowiązek, który mają oni wobec własnych rodziców. Mogło chodzić o chorego rodzica albo o rodzica mającego trudności finansowe. Wielu z nich skakało, by przez swoją ofiarę uzdrowić ojca lub innych ważnych krewnych. Ważni urzędnicy przybywający na Taishan, a szczególnie cesarz Kangxi, nie pochwalali tego, ponieważ, jak można zrozumieć, było to straszne. Próbowali zmienić nazwę klifu na coś w rodzaju klifu miłości do życia albo klifu kochania życia. To nie zadziałało. Ludzie ignorowali tę nazwę i nadal robili to samo. Tak, z pewnością budziło to oburzenie. Cesarz Kangxi, kiedy tam przybył, powiedział: jeśli robicie tę straszną rzecz, to w jaki sposób ma to uczcić rodziców, którzy przede wszystkim dali wam życie? Jaki miałoby to sens? Ostatecznie klif odgrodzono murem i praktyka została przerwana. Ale tak, przez pewien czas była to jednak dość wyjątkowa i dość przerażająca forma pielgrzymki. Jestem pewna, że pielgrzymi dokonujący tego czynu uważali, iż ten akt przyniesie najwyższą możliwą nagrodę i otrzymają to, o co prosili dla swoich rodziców. Ale było to bardzo mroczne.
Okej, zdecydowanie było to ponure. W swojej książce omawiasz również ośrodki pielgrzymkowe, które niegdyś uważano za święta, a obecnie nie uważa się ich już za takie. Mówię tu na przykład o Delfach. Co sprawiło, że... Okej, dobra, pierwsze pytanie. Czy cokolwiek z wyroczni delfickiej istnieje obecnie? Czy wszystko już zniknęło? Nie pytam o miasto, pytam o samą wyrocznię.
Nie bardzo. Ostatnia właściwa przepowiednia wyroczni delfickiej miała miejsce setki lat temu. Po IV wieku właściwie nie wygłaszano już przepowiedni, ponieważ Delfy podupadły. Grecy odeszli, Rzymianie przez pewien czas się nią interesowali. Ale kiedy cesarze rzymscy nawrócili się na chrześcijaństwo, Delfy przestały być do czegokolwiek potrzebne. Ostatni przypadek, o którym wiemy ze źródeł pisanych, w którym wyrocznia wygłosiła przepowiednię w Delfach, miał miejsce za panowania Juliana Apostaty w latach 60. IV wieku. Wysłał on swojego osobistego lekarza, aby zapytał o religię i pogaństwo. I to jest ostatni znany nam przypadek. Niewiele więc się tam działo. Później następuje wielka luka, kiedy Delfy...
Przepraszam, ale mam pytanie. Co wyrocznia powiedziała Julianowi Apostacie? Jakie było pytanie, które zadał i co odpowiedziała mu wyrocznia?
Nie pamiętam tego dokładnie. Wiem, że pytał o pogaństwo i o przywrócenie go w cesarstwie. Ach tak, a co powiedziała Pytia? Pytia powiedziała, że nie ma już proroczego wawrzynu ani przemawiających źródeł. Nie pozostało więc nic, co mogłaby im przekazać. Sugeruje to być może, że działalność wyroczni dobiegała końca już w latach 60. IV wieku. Przepowiednie wyroczni były jednak tak niejednoznaczne, że często nie można tego jednoznacznie ustalić. Mamy więc to około roku 360 albo 363, to ostatnia z właściwych przepowiedni. Później jedyny inny przykład, i to dość dziwny, pochodzi z 2009 roku. Tak, chodzi o mężczyznę nazwiskiem Lukas Tsoukalis. Spotkał się w Delfach z grupą ludzi określanych jako myśliciele i decydenci polityczni, ponieważ chcieli omówić stan Unii Europejskiej i porównać alternatywne kierunki polityki. Nie ma w tym niczego dziwnego. Debaty na temat Unii Europejskiej są bardzo częste. Dyskusje o polityce również są bardzo częste. Dziwne było to, że wybrał Delfy i opisał dyskusję, którą odbył z tymi ludźmi oraz informacje, jakie uzyskali jako rezultat konsultowania się z jakiegoś rodzaju wyrocznią. Oczywiście kobiet będących delfickimi wyroczniami, które wygłaszałaby przepowiednie, już tam nie ma. Nie opisał też dokładnie, co się wydarzyło. Nie wiemy więc, z kim albo z czym się konsultowali. Twierdzi jednak, że grupa skonsultowała się ze współczesną Pytią, która czasami udzielała odpowiedzi za pośrednictwem internetu. Szukałam w internecie, czy ktoś ogłosił się współczesną wyrocznią delficką, ale niczego nie znalazłam. Odpowiedzi były czasami trudne do zinterpretowania, tak jak było to w starożytnej Grecji, chociaż inne były zupełnie jednoznaczne. Najwyraźniej ta wyrocznia nakazała tym myślicielom zmienić sposób myślenia, co jest bardzo niejasną radą. Powiedziała też, że widziała problemy, ale że Europa będzie w stanie sobie poradzić. Była to więc odpowiedź dość wspierająca. Irytujące jest jednak to, że brakuje wielu szczegółów o tym, co do licha Lukas Tsoukalis uważał, że robią, z kim się konsultowali, ani jak właściwie to wszystko wyglądało. Tak, uznałam to za naprawdę, naprawdę dziwaczne.
Tak, to było naprawdę dziwaczne, ale również interesujące. To było absurdalne, ale wiesz, jest w tym coś fajnego, to, że istnieje taki folklor, to znaczy współczesny folklor. Oczywiście nie jest to grecki folklor we właściwym rozumieniu tego słowa. Wiesz, to zjawisko, które być może możemy postrzegać w kategorii tak zwanego neopogaństwa, chociaż pewnie nie do końca, być może czegoś w rodzaju New Age, ale nie wiem, jest w tym coś fajnego.
W sumie to nie była zła rada, więc kto wie, Europa ma swoje do zrobienia.
Dobrze, a dlaczego Delfy były centrum świata? No bo Grecy opisywali Delfy właśnie jako centrum świata. Dlaczego one były tak ważne dla starożytnych Greków? Nie była to przecież jedyna wyrocznia w świecie greckim. Mam rację?
Tak, oczywiście były też inne wyrocznie.
Tak, na przykład wyrocznia Zeusa. A Zeus był przecież ważniejszym bogiem niż Apollo, który był czczony w Delfach, więc dlaczego Delfy?
Właściwie to ze względu na Zeusa, Delfy uważano za pępek świata. Według starożytnego mitu greckiego, Zeus, król bogów, wypuścił dwa orły z przeciwległych krańców ziemi, aby leciały ku sobie i odnalazły jej środek. Według tej legendy ptaki spotkały się dokładnie nad Delfami, co skłoniło Zeusa do zrzucenia świętego kamienia, Omfalosa, którego nazwa oznacza pępek, czyli pępek świata, dokładnie w miejscu ich spotkania. Kamień ten został później umieszczony w świątyni Apolla i ustanowił Delfy, dosłownym oraz duchowym, centrum starożytnego świata. To samo w sobie przyciągało ludzi. Niezależnie od tego istniała wyrocznia, która przekazywała wiadomości od boga Apolla. Nie przekazywała więc, jak powiedziałeś, niczego od Zeusa. Od tego była wyrocznia Zeusa. Te dwie rzeczy łączyły się więc przede wszystkim geograficznie, ale poza tym nie były ze sobą związane. Z tego powodu miejsce było dla nich ważne. Później przybywali już tam konkretnie po to, aby usłyszeć wyrocznię delficką ze względu na informacje, które przekazywała. Na przestrzeni lat kobiet, które pełniły tam rolę wyroczni, było bardzo wiele.
No dobrze, istnieją bardzo obrazowe opisy tego, jak działały te wyrocznie. Ludzie przez stulecia mówili o tych piekielnych oparach wydobywających się z wnętrza ziemi. Uczeni podtrzymywali teorię o nich przez stulecia. Chyba jednak nie okazały się one prawdziwe, czyż nie? Czy rzeczywiście wiemy, w jaki sposób bytie się odurzały, albo nawet czy w ogóle odurzały się podczas wygłaszania przepowiedni? Czy cokolwiek o tym wiemy, czy coś o tym nie wiemy? Czy prawdą jest, że w powietrzu znajdowało się coś, co sprawiało, że stawały się duchowo bardziej świadome? No i wiesz, być może trochę odurzone.
Krótka odpowiedź brzmi, nie wiemy. Jeżeli odłożymy na bok możliwość, że rzeczywiście otrzymywały wiadomości od Apolla, ponieważ gdybyśmy mówili o chrześcijańskim miejscu i duchowym wizjonerze, wierzący uznaliby przepowiednie za realne, to po odłożeniu tego na bok nadal nie wiemy. Istnieją jednak różne teorie, zarówno współczesne, jak i starożytne. Niektóre legendy mówią, że Pytia siedziała na trójnogu, wysokim stołku o trzech nogach, nad jakąś szczeliną albo pęknięciem w ziemi, ewentualnie nad jaskinią, zależnie od tego, co się czyta. Z tej szczeliny w ziemi miały wydobywać się opary, które sprawiały, że wyrocznia doświadczała wizji, przekazywanych następnie jako przepowiednie. Tego rodzaju informacje pojawiają się w dziełach kilku ówczesnych autorów, ale w dużej mierze je odrzucano, ponieważ autorzy ci byli zwykle późniejsi, a także dlatego, że nigdy nie znaleziono żadnej szczeliny ani jaskini emitującej opary. Wiemy jednak, że na tym obszarze występowała duża aktywność sejsmiczna. W historii Delf dochodziło do wielu trzęsień ziemi. Nie jest więc niemożliwe, że taka szczelina istniała w starożytności, a później się zamknęła. Być może właśnie dlatego w latach 60. IV wieku wyrocznia powiedziała: Nie mam już wawrzynu ani przepowiedni, które mogłabym wam przekazać. Z drugiej strony, w latach 90. XX wieku grupa geologów zbadała to miejsce. Stwierdzili, że chociaż nie ma tam szczeliny, wapień, na którym zbudowano delfy, uwalnia etylen, słodko pachnący gaz, który może odpowiadać za wizję, a także za święty zapach, o którym mówią ludzie. Podobne rzeczy występują w wielu miejscach, kiedy ludzie mówią o słodkiej woni ośrodka pielgrzymkowego, często pochodzącej od świec albo kadzidła, ale tutaj być może od etylenu. Ponownie jest to tylko teoria, w ogóle jej nie udowodniono. Grecki geograf Pausanias, który żył w II wieku i rzeczywiście odwiedził Delfy, ponieważ wielu teoretyków nigdy tam nie było, uważał, że natchnienie pochodziło z picia wody ze źródła w Delfach. Być może więc w wodzie znajdowało się coś, co wywoływało u wyroczni, znanej jako pytia, gwałtowne wizje. Możliwe, że właśnie stąd się one brały. Co ciekawe, Plutarch, który rzeczywiście był kapłanem w świątyni Apolla w późniejszych latach jej działalności, a więc był kimś, kto znajdował się na miejscu i po kim można byłoby się spodziewać, że dokładnie wiedział, co tam się działo, nie wspomina o żadnych gazach. Nie wspomina o niezrozumiałych komunikatach. Właściwie nic nie mówi o tego rodzaju teoriach, chociaż wspomina o pneuma, podmuchu albo tchnieniu, co może oznaczać wszystko. Może to oznaczać gazy, ale może również oznaczać natchnienie. Nie jesteśmy tego pewni. Może też oznaczać jakąś niebiańską siłę wiejącą z góry. Ten człowiek jest irytująco mało pomocny. Wydaje się prawdopodobne, że przekonanie, iż wiadomości od Apolla przekazywane wyroczni, pyti, wprowadzały ją w trans albo manię, mogło wynikać z błędnego tłumaczenia. Możliwe też, że pytia odgrywała przedstawienie, ponieważ ludzie przybywali z bardzo daleka na pielgrzymkę. Oczekiwali zobaczenia wiadomości od bogów i musiało to być coś odpowiednio dramatycznego. Każdy lubi show. Spokojnie przekazana wiadomość jest mniej pociągająca i mniej przekonująca niż coś, co sugeruje manię albo szał. Mogło więc nie być żadnego gazu, mogło nie być żadnych oparów, żadnego rzucia liści laurowych w celu wywołania halucynacji ani żadnej szczególnej wody. Mogło to być przedstawienie, wszystko mogło być zaaranżowane. Istnieje więc bardzo, bardzo wiele teorii. Czy kiedykolwiek uda się to rozstrzygnąć? Nie wiem, czy tak się stanie. Trzeba byłoby znaleźć szczelinę, a następnie ktoś musiałby tam usiąść, wdychać gaz i sprawdzić, co się wydarzy. Nie wyobrażam sobie, aby ktokolwiek zatwierdził takie badanie. Być może więc nigdy się tego nie dowiemy.
No tak, ale przypuszczam, że można znaleźć w internecie ludzi, którzy na przykład wdychali etylen i opisali, co zobaczyli.
Moja uczelnia na opis inhalacji etylenu zapytałaby: ty to zrobiłaś? Nie, nie, ja tego nie zrobiłam. Ale dlaczego to zrobiłaś?
Okej, jeśli coś znajdę, wrzucę to w komentarz i oficjalnie oświadczam, to co znajdę będzie pochodzić z innego źródła, to nie, tego nie powiedziała mi Catherine. Oczywiście wiedziałem wiele o Konstantynopolu i czwartej krucjacie, ale to z twojej książki dowiedziałem się, że grabież relikwii podczas krucjaty była zorganizowanym przedsięwzięciem. A wiele współczesnych zachodnich chrześcijańskich ośrodków kultu skupionych na konkretnych relikwiach powstało w praktyce w wyniku grabieży i rzezi Konstantynopola. I to było dla mnie trochę szokujące. Może więc mogłabyś opowiedzieć naszym słuchaczom coś o czwartej krucjacie? Tak przypuszczam, że nie wszyscy wiedzą, czym ona była. I o tym, co było z nią nie tak. No tak właściwie to z wieloma krucjatami było coś nie tak, no ale skupmy się na tej konkretnej. What was wrong in
every crusades, but particularly what was wrong in the O tym temacie mogłabym zrobić cały osobny podcast.
Dobrze, ale może powiesz coś o czwartej krucjacie i o tej zorganizowanej grabieży konkretnie, bo no, było to szokujące, to, że w ogóle miały miejsce święte wojny o chrześcijańskie święte relikwie między chrześcijanami.
Tak, tysiące z nich trafiły do Europy. Tak, oczywiście. Czwarta krucjata została ogłoszona pod koniec XII wieku z zamiarem odzyskania Jerozolimy, którą w 1188 roku zdobył Saladyn, muzułmański przywódca. Plan krzyżowców polegał na przepłynięciu Morza Śródziemnego do Egiptu, a następnie dotarciu do Jerozolimy od południa. Wszystkie wcześniejsze krucjaty podchodziły do niej od północy. Chcieli więc zrobić coś innego. Krzyżowcy mieli zebrać się w Wenecji, aby stamtąd wypłynąć i zawarto porozumienie z państwem weneckim w sprawie zbudowania floty galer, które miały ich przewieźć. Problem polegał na tym, że do Wenecji przybyło mniej pielgrzymów niż przewidywano. Flota, którą zbudowano, była więc zbyt duża, a przez to zbyt kosztowna i krzyżowców nie było stać na zapłatę. Istnieje pewien spór o to, kto odpowiadał za późniejszą zmianę kierunku krucjaty. Doża, władca Wenecji, powiedział jednak, że dług może zostać spłacony, jeśli krzyżowcy zgodzą się zatrzymać po drodze w Zarze, mieście położonym nieco dalej na wybrzeżu Adriatyku, które zbuntowało się przeciwko Wenecji, i zaatakują je, przywracając je pod władzę wenecką. Doża, władca Wenecji, powiedział jednak, że dług może zostać spłacony, jeśli krzyżowcy zgodzą się zatrzymać po drodze w Zarze, mieście położonym nieco dalej na wybrzeżu Adriatyku, które zbuntowało się przeciwko Wenecji, i zaatakują je, przywracając je pod władzę wenecką. Następnie pojawiła się apelacja od syna obalonego cesarza Konstantynopola, który chciał przywrócić ojca do władzy, więc poprosił krzyżowców o pomoc. Toczy się pewna debata na temat tego, kto dokładnie decyduje, że to powinno się wydarzyć i co mówi papież. Ale pamiętaj, że omawiam temat skrótowo. Następnie udają się do Konstantynopola i jestem pewien, że syn cesarza tego żałował, biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się później. Więc docierają tam. W kwietniu 1204 roku atakują i splądrują miasto. Rzecz w tym, że przez poprzednich 900 lat władcy Konstantynopola gromadzili w mieście tysiące relikwii, wszelkiego rodzaju chrześcijańskich i prawosławnych świętych i zasadniczo przekształcili je w skarbiec świata chrześcijańskiego. Próbowali stworzyć wschodnią alternatywę dla Rzymu. Znajdowały się tam fragmenty prawdziwego krzyża, relikwie związane z Maryją oraz rozmaite kości, głowy, ramiona, trochę krwi, posągi i wszelkiego rodzaju inne rzeczy. Było ich naprawdę mnóstwo. I krzyżowcy splądrowali miasto. Jak powiedziałeś, niezwykłe jest to, jak dobrze zorganizowane było to przedsięwzięcie. Początkowo grabież była dobrze zorganizowana, ponieważ krzyżowcy wyznaczyli biskupa Troyes do nadzorowania zbierania relikwii i wysyłania ich do Europy. Mamy wspaniałe wykazy wielu z tych relikwii, ponieważ jeden z krzyżowców, rycerz Robert de Clary, Francuz z Pikardii, napisał opis całego przedsięwzięcia. Opowiadał o tym, że znaleźli fragmenty prawdziwego krzyża wielkości nogi człowieka, że znaleźli błogosławioną koronę, którą ukoronowano Jezusa, oraz ciernie z korony cierniowej. Był świadkiem wynoszenia ich wszystkich. Sam również zgromadził dla siebie relikwie. Zamierzał zabrać je do domu, do Corbie w północnej Francji. Miał więc połowę pasa dziewicy Maryi. Nie jestem pewna, kto miał drugą połowę. Ramię świętego Marka, jeden z palców świętej Heleny. Miał niewiarygodnie długą listę. Pierwotna lista jest bardzo, bardzo długa. Relikwie te wysyłano więc do Europy Zachodniej. Nie wszystkie koniecznie docierały tam, gdzie miały trafić, ponieważ biskup Troyes zmarł, a ludzie, którzy przejęli organizowanie tego przedsięwzięcia, byli w najlepszym razie niezorganizowani, a prawdopodobnie raczej skorumpowani. Ale masz rację. Ośrodki pielgrzymkowe, głównie we Francji, Niemczech i we Włoszech, otrzymały te relikwie. Nie sądzę, aby ktokolwiek z Polski z tego skorzystał. W niektórych przypadkach małe, nieznane miejscowości nagle stawały się ważnymi ośrodkami pielgrzymkowymi, jak klasztor Bromholm w hrabstwie Norfolk w Anglii. Otrzymał fragment prawdziwego krzyża. Głowa świętej Anny trafiła do Chartres. Odłamki prawdziwego krzyża, tysiące z nich, trafiły w najróżniejsze miejsca. Katedra w Amiens we Francji ma fragment czaszki Jana Chrzciciela, który później umieszczono w tym niezwykłym relikwiarzu. To przekształciło Amiens w ważny ośrodek pielgrzymkowy. Przybywało tak wielu ludzi, że mogli przebudować katedrę w imponującym stylu. Istniała pewna rywalizacja, ponieważ bardzo często pojawiało się zbyt wiele głów albo zbyt wiele ramion danego świętego. Jedno miejsce mówiło więc: nie, to my mamy prawdziwe ramię, a inne: to my mamy prawdziwe ramię. Dochodziło więc do pewnych sporów. Tak, liczba palców, ramion, głów i wszystkiego innego, co sprowadzono do Europy, jest absolutnie zdumiewająca. Często określa się to mianem świętego łupu Konstantynopola. Po prostu zalał on Europę i zasadniczo zmienił sakralny krajobraz centralnej części kontynentu. Z całą pewnością.
No tak, to było jednocześnie coś niesamowitego i strasznego, no bo nie ma nic świętego w takim sposobie zdobywania świętych relikwii.
To interesujące, ponieważ owszem, była to kradzież, ale kradzieże relikwii były w średniowieczu bardzo powszechne. Tłumaczono to w taki sposób, że gdyby Bóg chciał, aby Konstantynopol zachował te relikwie, nie pozwoliłby na splądrowanie miasta. W średniowieczu można więc znaleźć mnóstwo przykładów kradzieży, kopiowania albo rozbijania relikwii i zabierania ich fragmentów. Wydaje się, że ludzie nie mieli z tym większego problemu. Powiem wam niesamowitą historię. Nie ma jej w książce, ale w klasztorze Fécamp we Francji odwiedzającemu go angielskiemu mnichowi pokazano relikwie Marii Magdaleny. Podszedł, aby pocałować je z czcią, ale tak naprawdę próbował odgryźć jej fragment, żeby zabrać go do swojego klasztoru w domu. Został przyłapany, więc nie poszło mu najlepiej.
Wow, dobra, to było szalone. Totalny obłęd.
O tak, zdecydowanie.
Tak, oczywiście wiem, że relikwie bardzo często kradziono, ponieważ mam na imię Mikołaj. Święty Mikołaj również ma historię związaną z kradzieżą jego relikwii.
Tak, to prawda.
Muszę przyznać, że historia angolskiego sanktuarium w Mushimie była dla mnie wyjątkowo interesująca. Nie przypuszczam, aby zbyt wielu ludzi w Polsce słyszało o Mushimie. No nie wiem, może jakieś bardzo pobożne osoby i kilku specjalistów. Bo nawet w angielskiej Wikipedii znajduje się tylko krótka wzmianka o Mushimie. A Mushima jest dość ważna na kontynencie afrykańskim. Może się mylę, ale takie wrażenie odniosłem z twojej książki. I to jest dość ważna historia, ale też ma ponure tło związane z niewolnictwem. Czy mogłabyś opowiedzieć coś o tym konkretnym miejscu? Myślę, że nie jest powszechnie znane, bo mam wrażenie, że w Europie ludzie w ogóle nie interesują się zbytnio Afryką. No a w Afryce można znaleźć tak wiele interesujących rzeczy. Kiedy myśli się nie tylko o chrześcijaństwie, ale nawet także o innych religiach, tam jest pełne bogactwo tego. Czy mogłabyś opowiedzieć coś o Mushimie i jej niezwykłej historii?
Oczywiście, że tak. Wybrałam Mushimę, ponieważ, jak powiedziałeś, Afryka jest naprawdę bogata w takie miejsca. Wiele z nich nie ma jednak szczególnie dobrych źródeł pisanych. Dotyczy to różnych świętych grobów i jaskiń. Stanowi to więc problem. Powodem, dla którego wolałam wybrać Angolę, jest to, że jest to bardzo aktywne miejsce pielgrzymkowe. Mówi nam ono coś o kolonializmie oraz, jak wspomniałeś, o niewolnictwie, czego nie pokazują inne miejsca. Masz rację, że w Europie to miejsce jest bardzo mało znane. Być może sprawiło to, że prowadzenie badań było nieco trudniejsze. Angola jest oczywiście bardzo dużym afrykańskim państwem. Leży mniej więcej w połowie zachodniego wybrzeża kontynentu. Mówię na wypadek, gdyby ktoś nie znał zbyt dobrze geografii Afryki. Mushima jest bardzo małą osadą założoną i rozwiniętą nad brzegiem rzeki Kwanza, dużej rzeki biegnącej od stolicy Angolii w głąb kraju. Według legendy, ponieważ tylko tym dysponujemy, a wczesne teksty nie są zbyt użyteczne, jeśli chodzi o historyczną dokładność, w 1491 roku portugalscy żeglarze w cudowny sposób odkryli na brzegu rzeki Kwanza figurę Matki Boskiej. Byli to poszukiwacze przygód, poprzednicy kolonistów, którzy później utworzyli tam kolonie. Odnaleźli tę cudowną figurę. Na brzegu rzeki w Mushimie, która to nazwa w języku angolskim oznacza serce, zbudowano kościół i umieszczono w nim figurę. W rzeczywistości figura pochodziła prawdopodobnie ze stulecia późniejszego. Jak powiedziałam, wszystko jest tu dość niejasne, ale właśnie ta opowieść o początkach ma znaczenie. Nie ulega wątpliwości, że kościół będący siedzibą Matki Boskiej z Mushimy, czyli Mamy Mushimy, jak nazywa się ją pieszczotliwie, był bardzo ważny dla pielgrzymów i stał się najważniejszym katolickim celem pielgrzymkowym w kraju. Każdego roku odbywają się tam bardzo liczne pielgrzymki i dzieje się tak od setek lat. Ludność Angolii, która nawróciła się na katolicyzm albo została w nim wychowana, ponieważ katolicyzm jest tam obecny od kilku stuleci, otacza ją czcią, najwyraźniej nie dostrzegając w tym żadnego konfliktu ani sprzeczności. Interesujące jest bowiem to, że figura została umieszczona tam przez siłę kolonizacyjną. Znajduje się w kościele zbudowanym na zakolu rzeki, a na wzgórzu ponad nim stoi więzienie i fort garnizonowy Portugalczyków. Kościół służył fortowi i tak dalej. Wydaje się jednak, że był to również ośrodek nawracania niewolników, zanim wysyłano ich za ocean, głównie do Brazylii. W epoce kolonialnej w Angolii, kiedy porywanie i sprzedawanie zniewolonych ludzi przez Atlantyk osiągnęło największą skalę, wyprawy często udawały się w głąb lądu. Rzeka była najłatwiejszym sposobem, aby się tam dostać. Porywano rdzennych mieszkańców, zniewalano ich, a następnie wysyłano za ocean. Wygląda na to, że przyprowadzano ich do tego kościoła, aby ich nawrócić. Stawali się więc chrześcijańskimi niewolnikami, przymusowo schrystianizowanymi. Następnie wysyłano ich do pracy, głównie na plantacjach trzciny cukrowej. Uznałam za niezwykle interesujące, że mieszkańcy Angolii pielgrzymują tam i oddają cześć temu miejscu. Owszem, ze względu na Mamę Mushime, mimo że jest ono tak silnie związane z historią ich przymusowego nawracania oraz zniewalania innych Angolczyków, a oni najwyraźniej nie widzą w tym większego problemu. Miejsce to stało się bardzo ważne. Ma również znaczenie polityczne. Ludzie udają się tam przed wyborami, aby dowiedzieć się, na kogo głosować, albo prosić Mamę Mushime o wsparcie, by zwyciężyć itd. Jest więc naprawdę głęboko zakorzenione w życiu Angolii. Można pomyśleć, że gdyby takie miejsce znajdowało się w Wielkiej Brytanii, prawdopodobnie odbyłby się protest. Figura zostałaby obalona, a wszędzie ustawiono by tablice wyjaśniające, dlaczego wszystko to było straszne. W Angolii jednak do tego nie doszło. Ludzie nadal otaczają Mamę Mushime czcią.
Czy ludzie w Angolii, a konkretnie katolicy w Angolii, dyskutują w ogóle o tej kwestii? To znaczy o niewolnictwie, o Mushimie, czy to jest w ogóle jakiś temat tabu?
Tak, ogólnie o niewolnictwie, tak? Mówi się. Istnieje sporo prac, bardziej akademickich, ale o Mushimie niezbyt wiele. Nie.
Może więc przejdziemy do kolejnego tematu, ponieważ, oj, ten temat naprawdę uwielbiam. Jednym z najbardziej fascynujących ośrodków pielgrzymkowych opisanych w twojej książce jest Santa Maria de la Mer. Nie jestem pewien, czy dobrze to wymawiam, ale wiąże się z nim szczególny kult. Szczególnie Romowie udają się tam, aby oddawać cześć świętej Sarze, którą nazywają Sarą la Kali. Jest to dość złożony temat, ponieważ istnieją teorie, że Romowie pochodzą pierwotnie z Indii, a Kali w Indiach również jest świętą postacią. No dobra, tak właściwie to jest mroczną boginią, ale podobnie jak święta Sara, ma wyjątkowo ciemną skórę. Istnieje więc teoria, że zachodzi między nimi związek, ale nie jestem pewien, czy powinniśmy w ogóle uważać tą teorię za wiarygodną. Proszę więc, opowiedz nam o tym coś więcej. Kim jest święta Sara? Dlaczego Romowie udają się właśnie do tej miejscowości na pielgrzymkę? Czy jest coś prawdziwego albo przynajmniej prawdopodobnego w tym, że dawno temu dla Romów święta Sara była pierwotnie czymś w rodzaju, no nie wiem, awatarki bogini Kali?
Dobrze, dla każdego, kto nie zna Sainte-Marie de la Mer, jest to bardzo małe miasteczko w południowej Francji, w Camargue, które jest regionem bagiennym. To płaski, nisko położony obszar nad morzem, bardzo podmokły. Można tam spotkać białe konie, flamingi i podobne rzeczy. Kiedy widzi się ten krajobraz, nie kojarzy się on z Francją, więc miejsce od początku wydaje się zupełnie inne. Znajduje się tam bardzo mały, ale wysoki, biały kościół o wyglądzie warowni, poświęcony dwóm Mariom. Dlatego nazwa miejscowości brzmi Sainte Marie w liczbie mnogiej, a nie jednej Marii. Są to Maria Jakubowa i Maria Salome, które po ukrzyżowaniu Chrystusa miały przybyć z Ziemi Świętej. Kościół jest im poświęcony. Istnieje jednak teoria, że w łodzi, którą przepłynęły przez Morze Śródziemne, znajdowała się również kobieta o imieniu Sara. Według niektórych teorii była żoną Poncjusza Piłata i uciekała z Ziemi Świętej. Inni uważają, że była służącą dwóch Marii i znajdowała się w łodzi po prostu jako zwykła służąca. Kiedy przypłynęły łodzią i zeszły na ląd, Maria Jakubowa i Maria Salome osiadły tam, a później wzniesiono kościół ku czci ich relikwii. Pochodzenie Sary jest jednak znacznie mniej jasne i ludzie nie są pewni, o co właściwie chodzi. Zainteresowanie nią zaczęło się pojawiać mniej więcej w epoce nowożytnej. Dowody są naprawdę bardzo słabe. Wiemy, że Romowie osiedlili się w południowej Francji, ale pierwsze wzmianki o ich pielgrzymkach do Sainte-Marie de la Mer pochodzą dopiero z połowy XIX wieku. Wygląda na to, że przybywali niekoniecznie po to, aby odwiedzić Marię Jakubową i Marię Salomę. ale aby dzień po ich święcie oddać cześć postaci znanej jako Święta Sara. Jej figura znajduje się w krypcie tego kościoła oddzielnie od relikwii dwóch Marii. To właśnie ją czczą. Jak powiedziałeś, jest to ciemna figura. W całej Europie spotyka się czarne Madonny, bo były malowane na drewnie, które utleniło się w jakiś sposób i pociemniało. I właśnie tę postać otaczają czcią. Ozdabiają ją płaszczami i biżuterią, ustawiają przed nią fotografie, śpią w krypcie i podejmują najróżniejsze podobne praktyki. Są przy tym bardzo wyraźnie traktowani inaczej niż, nazwijmy ich tak, zwykli katolicy pielgrzymi przychodzący na górę kościoła. Jedna z teorii, o której wspomniał pan w pytaniu, mówi, że Sara jest w rzeczywistości Sarą la Kali albo Kali Sarą i wiąże się z boginią Kali, ponieważ uważa się, że Romowie przynieśli tę postać ze sobą, kiedy wędrowali z Indii przez Europę i ostatecznie dotarli do Kamargi. To właśnie dlatego mieliby ją czcić. Mogła więc być postacią chrześcijańską, która przybyła wraz z dwiema Mariami, a następnie została przekształcona w Kali. Mogła też zostać przywieziona przez Romów i umieszczona w kościele. A imię Sara mogło jej zostać nadane po to, aby brzmiała bardziej akceptowalnie we Francji. Problem polega na tym, że istnieje wyłącznie tradycja ustna. Nie ma żadnych pisanych źródeł dotyczących tego rodzaju praktyk. Pochodzenia jej imienia, powodów, dla których społeczność romska wierzyła w takie wyjaśnienie, ani nawet tego, czy nadal w nie wierzy. Trudno więc to ustalić. Interesujące jest to, że podczas tej konkretnej pielgrzymki figury albo relikwie dwóch Marii niesie się do morza. Nie jest to nic niezwykłego w przypadku katolickich pielgrzymek odbywających się w pobliżu morza. Ale każdy, kto chce udowodnić związek Sary z Kali, mówi o znaczeniu Gangesu i wody rzecznej w ich wierzeniach i właśnie w ten sposób tworzy to powiązanie. Uważam je za bardzo wątłe, ale właśnie tak je przedstawiano.
Przepraszam, ale powiedziałaś coś o tradycji ustnej, według której Romowie przynieśli tą figurę ze sobą i to oni umieścili ją w tym kościele. Czy rzeczywiście istnieje w społeczności romskiej taka ustna tradycja dotycząca właśnie Sary, to znaczy figury świętej Sary?
Znalazłam jedno odwołanie do takiej tradycji. Trudno jednak ustalić, czy jest ona rozpowszechniona, czy też ktoś po prostu spekulował, ponieważ nie jest to kultura, która zazwyczaj zapisuje tego rodzaju informacje. Sądzę, że powodem, dla którego Sara, bez względu na to, czy jest Kali, czy kimś innym, jest tak czczona przez społeczność romską, albo szerzej, przez społeczność wędrowców z całej Europy, którzy tam przybywają, jest fakt, że Kościół katolicki jej nie uznaje. Jest postacią marginalną i odpowiada to, jak sądzę, innym doświadczeniom widocznym w kulturze romskiej, że są katolikami, ale marginalizowanymi katolikami. Rzadko są akceptowani czy przez główne kościoły, czy przez ich praktyki. Myślę więc, że może dlatego jest tak szanowana, niezależnie od tego, skąd pochodzi.
Tak, wydaje mi się, że coś w tym jest. Szczególnie, że napisałaś, że w przeszłości Romowie nie byli w tym miejscu mile widziani. A po II wojnie światowej coś się jednak zmieniło. Czy mogłabyś nam o tym opowiedzieć?
Tak, początkowo nie byli akceptowani, ponieważ przybywali z zewnątrz. Oczywiście pielgrzymi zazwyczaj są przybyszami, ale Romów traktowano podejrzliwie. Uważano, że mogą dopuszczać się przestępstw. Nie pasowali do miejscowej społeczności. W XX wieku sytuacja zaczęła się jednak wyraźnie zmieniać. Pojawił się miejscowy, który nazywał siebie baronem i promował pielgrzymkę. Coraz bardziej dzięki jego działaniom oraz działaniom innych ludzi zaczęło się pojawiać romantyczne podejście do Romów. Wykorzystywano romską symbolikę do promowania pielgrzymki. W ciągu XX wieku można ją było zobaczyć na plakatach i nadawała ona pielgrzymce swego rodzaju egzotyczny charakter. Ludzie, którzy nie byli Romami, przebierali się w romskie stroje, aby uczestniczyć w pielgrzymce. Później nastąpiła II wojna światowa. W południowej Francji, stosunkowo niedaleko Sainte-Marie-de-la-Mer, znajdowały się obozy internowania i Romowie trafiali do jednego z nich. Po II wojnie światowej nastąpiła więc zmiana i Kościół katolicki musiał stać się nieco bardziej otwarty. zaczęto mianować kościelnych przedstawicieli odpowiedzialnych za organizację tej romskiej pielgrzymki. Miejscowi mieszkańcy, jak powiedziałam wcześniej, niekoniecznie pozostają w mieście podczas jej trwania, ponieważ obawiają się przestępczości. Kościół musiał jednak stać się bardziej otwarty i obecnie pielgrzymka jest lepiej zorganizowana niż wcześniej. Romowie nadal nie znajdują się w samym centrum pielgrzymki, w takim stopniu jak... Jak mogłabym to opisać? Jak pielgrzymi należący do głównego nurtu katolicyzmu. Ale w ostatnich dziesięcioleciach zrobiono wiele, aby wspierać i wzbogacać doświadczenie romskich pielgrzymów. Wydaje się, że działa to całkiem dobrze.
Catherine, bardzo dogłębnie zbadałaś nie tylko same cele pielgrzymek, lecz także zachowania ludzi, którzy je odwiedzają, zarówno współcześnie, jak i na przestrzeni dziejów. Opisywałaś konflikty i wojny toczone o te miejsca. Innymi słowy, analizowałaś także skandaliczne przykłady tego, jak ludzie zachowują się w obliczu tego, co rzekomo uważają za święte. Czy sądzisz, że świętość miejsc uznawanych za święte jest rzeczywiście traktowana poważnie przez wszystkich, którzy twierdzą, że na przykład sprawują nad nimi pieczę? Czy też świętość jest jedynie konwencją, a osoby zajmujące stanowiska władzy nie dbają ani o wiernych, ani o Boga, bogów, lecz wyłącznie o zachowanie własnych wpływów? Jaka jest twoja opinia?
Wykorzystują je. Cóż, to naprawdę dobre pytanie. Pomijając fakt, że nie wiemy, co znajduje się w ludzkich sercach, kiedy robią wiele z tych rzeczy. W sprawach wiary opieramy się więc na przypuszczeniach, odczytywaniu tego, co znajduje się między wierszami, albo na ocenie prawdopodobieństwa. Odpowiedź brzmi: to zależy. Ludzie mogą sprawować opiekę nad miejscami pielgrzymkowymi i ułatwiać pielgrzymowanie. Mogą więc chronić dane miejsce, zapewniać udogodnienia dla pielgrzymów oraz dbać o warunki sanitarne, transport i podobne rzeczy. Mogą robić to wszystko. I mogą to robić dlatego, że są bardzo pobożni i wierzą, że jest to właściwe. Albo mogą to robić z całkowicie świeckich, politycznych pobudek, ale z szacunkiem. Można więc spotkać ludzi, którzy rzeczywiście wyznają daną wiarę i wyraźnie wierzą w to, co oferuje miejsce pielgrzymkowe, a mimo to traktują je dość źle, chociaż sami tam pielgrzymują. Z kolei inni, po których można by się spodziewać, że je odrzucą, okazują się bardzo przychylni. Weźmy przykład z Europy i spoza niej. Królowa Wiktoria w XIX wieku oraz jej bardzo brytyjski parlament kościoła anglikańskiego. A oczywiście ona sama była głową kościoła anglikańskiego. Ze względu na posiadanie Imperium Brytyjskiego odpowiadali za miliony muzułmanów, szczególnie w takich miejscach jak Indie i Bliski Wschód. W rzeczywistości chcieli więc umożliwiać pielgrzymowanie do Mekki. Chcieli ułatwiać część podróży pielgrzymkowych w Indiach. Nie oznacza to, że zawsze przebiegało to dobrze. Czasami stawiali przeszkody, czasami nakładali podatki, ale to samo robili ludzie należący do religii, występujących na tych terenach. Nie wynikało to więc z tego, że sami nie należeli do tych wyznań albo że byli obcymi władcami. To samo działo się w carskiej Rosji. Prawosławni carowie wspierali muzułmańskie pielgrzymki, kiedy przejmowali obszary, na których miały one duże znaczenie. Wiele osób sprawuje więc opiekę nad miejscami świętymi ze świeckich powodów, ale z szacunkiem, ponieważ zdaje sobie sprawę, jak ważne są te miejsca. Można podejść do tego cynicznie i powiedzieć: och, oni tylko wykorzystują te miejsca, tylko manipulują pielgrzymami. Albo można powiedzieć, że rozumieją, jak ważne są te miejsca dla ludzi, którymi rządzą. Wiedzą, że jeśli chcą, aby ci ludzie byli zadowoleni, nie buntowali się i akceptowali ich władzę, muszą wspierać ich potrzeby religijne. Jest to więc dość złożone i może się różnić w zależności od władcy tego samego państwa. Podczas wojny sytuacja jest oczywiście zupełnie inna. Pierwsza wojna światowa jest interesująca, ponieważ wiele europejskich mocarstw przejmowało się na przykład dostępem do Ziemi Świętej, Jerozolimy i Mekki. Dlatego bardzo mocno się w to angażowały. Są jednak również miejsca kontrolowane cynicznie oraz takie, o które ludzie w ogóle nie dbają. W Ameryce znajduje się Bear Butte, święta góra kilku plemion rdzennych Amerykanów. Biali amerykańscy osadnicy w ogóle się tym nie przejmowali. Chcieli jedynie przejąć kontrolę, przekształcić tereny u podnóża góry w ziemię uprawną, a później samą górę w park krajobrazowy. W ogóle ich to nie obchodziło. Ich kontrola była całkowicie świecka i komercyjna. W dużej mierze chodziło o kontrolowanie rdzennych Amerykanów. Ogólnie rzecz biorąc, sądzę jednak, że ludzie odnoszą się do miejsc świętych z szacunkiem. Zdają sobie sprawę, że nawet jeśli nie wierzą w obecną tam moc, należy traktować ją z pewną ostrożnością.
Do you see any new places that may soon become destination for future pilgrimage? Do you think there is something hatching like that right now?
Jeżeli chodzi o religię, w tradycji zachodniej nieustannie pojawiają się nowi święci. Ostatnim ogłoszonym w Kościele katolickim był Carlo Acutis, nastoletni święty. Ma to wspaniałe nowe sanktuarium w Asyżu. Tak, wiem, że Asyż już jest miejscem pielgrzymkowym, ale to sanktuarium jest niezwykle nowoczesne. Wiesz, on ma na sobie sportowe buty Nike i jeansy. To coś zupełnie innego. W miarę kanonizowania kolejnych ludzi i pojawiania się kolejnych postaci uznawanych za odpowiednich kandydatów, oczywiście będzie powstawało więcej tego rodzaju miejsc. To samo będzie się działo w innych religiach, w których ludzie ponoszą śmierć męczeńską albo z jakiegoś powodu zostają otoczeni czcią. Tak było zawsze i sądzę, że nadal tak będzie. W świecie świeckim tak, przywódcy polityczni, których działalność wywołuje zachowania przypominające kult. Sądzę, że oczywistym i nieco niepokojącym dla mnie przykładem byłby Trump, ponieważ jego zwolennicy z wielką gorliwością wierzą, że posiada on te zdolności i cechy oraz że uniknął zamachu, ponieważ został wybrany przez Boga. O ile po jego odejściu nie nastąpi jakiś poważny odwrót od tego kultu, naprawdę potrafię sobie wyobrazić jakiegoś rodzaju ozdobione złotem trumpowskie sanktuarium, które ludzie będą otaczać czcią. Tak, mogę to sobie wyobrazić. Jestem też pewna, że z czasem w różnych częściach świata pojawią się inni przywódcy, ale on jest oczywiście najbardziej wyrazistym przykładem. Oczywiście kult sławy od dawna tworzy ludzi otaczanych czcią i niemal religijnym kultem, takich jak Elvis. Nie zdziwiłabym się, gdyby w Argentynie, gdzie Eva Perón jest oczywiście czczona niczym święta, ktoś taki jak Messi po śmierci również został otoczony podobnym kultem. Cóż, Argentyna jest całkiem interesująca. Wydaje się, że zmieniają świeckie postacie, które zginęły w określonych okolicznościach lub zrobiły coś szczególnego w kwestii sławy. Dla kraju w postacie święte, mimo że nie są oficjalnie uznawane. Argentyna to całkiem niezłe miejsce do sprawdzenia. Poza tym mogę sobie wyobrazić miejsca utracone wskutek zmian klimatycznych. Być może ważne miejsca zniszczone przez powodzie, erozję wybrzeża, podnoszenie się poziomu mórz albo pożary lasów, które obserwujemy obecnie. Mogłyby się stać krajobrazami straty. Można sobie wyobrazić budynek będący wypaloną ruiną, jedyną pozostałością wsi zniszczonej przez pożar lasu. W przyszłości tego rodzaju miejsca mogłyby stać się dziwnymi, świecko-sakralnymi hybrydami ze względu na sposób, w jaki zmienia się otaczający nas świat. Ekopielgrzymowanie już jest oczywiście zjawiskiem, o którym ludzie mówią i bardzo często wiąże się z obcowaniem z naturą. Sądzę jednak, że coraz częściej może się ono koncentrować na tego rodzaju przemianach i stratach w otaczającym nas świecie, a nie na poszczególnych postaciach.
Tak, sądzę, że coś w tym jest. Przewiduję, że w ogóle ten rodzaj pielgrzymowania będzie się rozwijał i rozwijał. Dobrze, Catherine, dziękuję za ten wspaniały wywiad. Dziękuję za twoją wspaniałą książkę. Bardzo się cieszę, że w końcu mamy ją w Polsce. I naprawdę wierzę, że również inne twoje książki zostaną opublikowane w naszym kraju. Ja sam już je czytam po angielsku, ale sądzę, że ludzie powinni cię czytać, ponieważ pisząc o religiach jesteś bardzo profesjonalna i bardzo wiarygodna. Bardzo dziękuję. No i nie wiem, być może do zobaczenia w przyszłości.
Byłoby wspaniale. Bardzo dziękuję za zaproszenie.